Wszelako dostał się pan Wolodyjowski samo 10 na prawy brzeg, kazawszy z pni zbić na prędce tratwę. Tam schwytał kilkunastu kozaków, których przed księciem stawił. Od nich dowiedział się książę o potwornych rozmiarach buntu i straszliwych owocach, jakie klęska korsuńska już zrodziła. Cała Ukraina co do jednej głowy powstała. Bunt rozlewał się tak właśnie jak powódź, która tocząc się równiną, w mgnieniu oka coraz większe i większe przestrzenie zajmuje. Szlachta broniła się w zamkach i zameczkach, ale wiele z nich już zdobyto. Chmielnicki rósł z każdą chwilą w siły. Schwytani kozacy podawali już kwotę jego wojsk na 200 tysięcy ludzi, a za parę dni siły te mogły zdwoić się łatwo. Dlatego po bitwie stał jeszcze w Korsuniu, a zarazem korzystając z chwili spokoju, wprowadził lat w swoje niezliczone zastępy. Czerń dzielił na pułki, wyznaczył pułkowników zatamanów i co doświadczeńszych esaułów zaporowskich, wyprawił podjazdy lub całe dywizje dla dobywania pobliskich zamków. Zważywszy to wszystko, książę Jeremi widział, iż i dla braku statków, których przygotowanie dla 6 tysięcy wojska zajęłoby kilka tygodni czasu, i dla wybujałej nad wszelką miarę potęgi nieprzyjaciela, nie masz sposobu przeprawienia się za Dniepr w tych okolicach, w których obecnie zostawał. Na Radzie Wojennej pan Polanowski, pułkownik Baranowski, strażnik pan Aleksander Zamojski, pan Wolodyjowski i Wurcel byli zdania, by na północ ku Czernichowu ruszyć, którym za głuchymi lasami leżał, stamtąd iść na Lubecz i tam dopiero ku Brachinowi się przeprawiać. Była to droga długa i niebezpieczna, bo za czernichowskimi lasami leżały ku Brachinowi olbrzymie błota, przez której i piechocie niełatwo się było przeprawiać, a cóż dopiero ciężkiej jeździe, wozom i artylerii. Księciu wszelako przypadła do smaku ta rada. Pragnął tylko raz jeszcze przed tą długą, a jak się spodziewał i niepowrotną drogą, na swym Zadnieprzu tu i owdzie się ukazać, by wybuchu zaraz nie dopuścić, szlachtę pod swe skrzydła zgarnąć, grozą przejąć i pamięć owej grozy między ludem zostawić, która pod niebytność pana sama jedna miała być stróżem kraju i opiekunem tych wszystkich, co z wojskiem pociągnąć nie mogli. Prócz tego księżna Gryzelda, panny z Baraskie, frau Cymer, dwór cały i niektóre regimenta, mianowicie piechota, był jeszcze w Lubniach. Postanowił więc książę pójść na ostatnie pożegnanie do Lubniów. Wojska ruszyły tegoż samego dnia, a na czele pan Wolodyjowski ze swymi dragonami, którzy choć wszyscy bez wyjątku Rusini, przecie w kluby dyscypliny ujęci i w żołnierza regularnego zmienieni, wiernością prawie wszystkie inne chorągwie przewyższali. Kraj był jeszcze spokojny. Gdzieniegdzie potworzyły się już kupy hultajów, rabując zarówno dwory, jak i chłopów. Tych znacznie po drodze wygnieciono i na pale powbijano. Ale chłopstwo nigdzie nie powstało. Umysły wrzały, ogień był w chłopskich oczach i duszach, zbrojono się po cichu, uciekano za Dniepr. Wszelako strach panował jeszcze nad głodem krwi i mordu. To tylko za złą wróżbę na przyszłość poczytanem być mogło, że w tych nawet wioskach, w których chłopi nie puścili się dotąd do Chmiela, uciekali za zbliżaniem się wojsk książęcych, jakby w obawie, by im straszny kniaź z twarzy nie wyczytał tego, co w sumieniach się kryło i z góry nie pokarał. Karał on jednak tam, gdzie najmniejszą oznakę knującego się buntu znalazł, a jako naturę miał i w nagrodzeniu, i w karaniu niepohamowaną, karał bez miary i litości. Można było rzec, iż po dwóch stronach Dniepru blądziły podówczas dwa upiory, jeden dla szlachty, Chmielnicki, drugi dla zbuntowanego ludu, książę Jeremi. Szeptano sobie między ludem, że gdy ci dwaj się zetrą, chyba słońce się zaćmi i wody po wszystkich rzekach poczerwienieją. ale starcie nie było bliskim, bo ów Chmielnicki, zwycięzca spod Żółtych Wód, zwycięzca spod Korsunia, ów Chmielnicki, który rozbił w puch wojska koronne, wziął do niewoli hetmanów i teraz stał na czele setek tysięcy wojowników, po prostu bał się tego pana z Lubniów, który chciał go szukać za Dnieprem. Wojska książęce przebyły właśnie Śleporut, sam zaś książę zatrzymał się dla wypoczynku w Filipowie, gdy dano mu znać, że przybyli wysłańcy Chmielnickiego z listem i proszą o posłuchanie. Książę kazał im się stawić natychmiast. Weszło wtedy 6 zaporożców do podstarościńskiego dworku, w którym stał książę, i weszła dość hardo, zwłaszcza najstarszy z nich, ataman Sucharuka, pamiętny na pogrom korsuński i na swą świeżą, pułkownikowską szarżę. Ale gdy spojrzeli na oblicze księcia, wnet ogarnął ich strach tak wielki, że patłszy mu do nóg, nie śmieli słowa przemówić. Książę, siedząc w otoczeniu co przedniejszego rycerstwa, kazał im podnieść się i pytał, z czym przybyli.
— Z listem od hetmana — odparł Sucharuka.
Na to książę utkwił w kozaku oczy i rzekł spokojnie, lubo z przyciskiem na każdym słowie. — Od Lotra, hultaja i rozbójnika, nie od hetmana. Zaporożcy pobledli, a raczej posinieli tylko i spuściwszy głowy na piersi, stali w milczeniu u drzwi. Tymczasem książę kazał panu Maszkiewiczowi wziąć list i czytać. List był pokorny. W Chmielnickim, lubo już po Korsuniu, lis wziął górę nad lwem, wąż nad orłem, bo pamiętał, że pisze do Wiśniowieckiego. Lasił się może, by uspokoić i tym łatwiej ukąsić, ale lasił się. Pisał, iż co się stało, z winy Czaplińskiego się stało. A że hetmanów również spotkała fortuna odmienność, tedy to nie jego, nie Chmielnickiego wina, ale złe ich doli i ucisków, jakich na Ukrainie kozacy doznają. Prosi on jednak księcia, by się o to nie urażał i przebaczyć mu to raczył, za co on zostanie zawsze powolnym i pokornym książęcym sługą. Aby zaś laskę książęcą dla wysłanników swych zjednać i od srogości książęcego gniewu ich zbawić, oznajmia, iż towarzysza usarskiego, pana Skrzetuskiego, który na Siczy był pojman, zdrowo wypuszcza. Tu następowały skargi na pychę pana Skrzetuskiego, że listów od Chmielnickiego nie chciał do księcia brać, czym godność jego hetmańską i całego wojska zaporowskiego wielce spostponował. Tej to właśnie pysze i poniewierce, jakie ustawicznie od lachów kozaków spotykali, przypisywał Chmielnicki wszystko, co się stało, począwszy od Żółtych Wód aż do Korsunia. Wreszcie list kończył się zapewnieniami żalu i wierności dla Rzeczypospolitej oraz zaleceniem pokornych służb wedle książęcej woli. Słuchając tego listu, sami wysłańcy byli zdziwieni. Nie wiedzieli bowiem poprzednio, co się w piśmie onym znajduje, a przypuszczali, że prędzej obelgi i harde wyzwania niż prośby. Jasnym im tylko było, że Chmielnicki nie chciał wszystkiego na kartę przeciw tak wsławionemu wodzowi stawić i zamiast całą potęgą na niego ruszyć, zwlekał, pokorą ludził, oczekiwał widocznie, by się siły książęce w pochodach i walkach z pojedynczymi watahami wykruszyły. Słowem, widocznie bał się księcia. Wysłańcy spokornieli więc jeszcze bardziej i w czasie czytania pilnie oczyma w twarzy książęcej czytali, czy czasem śmierci swej nie wyczytają. I choć idąc byli na nią gotowi, przecie teraz strach ich zdejmował. A książę słuchał spokojnie, jeno od chwili do chwili powieki na oczy spuszczał, jakby chcąc utajone w nich gromy zatrzymać. I widać było jak na dłoni, że gniew straszny trzyma na wodzy. Gdy skończono list, nie ozwał się ani słowa do posłańców, tylko kazał Wolodyjowskiemu wziąć ich precz i pod strażą zatrzymać. Sam zaś, zwróciwszy się do pułkowników, ozwał się w następujące słowa. Wielką jest chytrość tego nieprzyjaciela,
bo albo mię chce owym listem uśpić, by na uśpionego napaść, albo li w głąb Rzeczypospolitej pociągnie. Tam układ zawrze, przebaczenie od powolnych stanów i króla uzyska, a w ten czas będzie się czuł bezpiecznym, bo gdybym go dłużej chciał wojować, tedy nie on już, ale ja postąpiłbym wbrew woli Rzeczypospolitej i za rebelizanta bym uchodził. Wurcel aż się za głowę złapał. O vulpes astuta! Co tedy radzicie czynić, mości panowie, rzekł książę. Mówcie śmiało, a potem ja wam swoją wolę oznajmię. Stary Zaćwilichowski, który już od dawna, porzuciwszy Czechryn, z księciem się był polączył, rzekł. Niechże się stanie wedle woli waszej książęcej mości, ale jeśli radzić wolno, tedy powiem, że zwykłąś sobie bystrością wasza książęca mość intencje Chmielnickiego wyrozumiał, gdyż takie one są, a nie inne. Mniemałbym przeto, że na list jego nic nie potrzeba zważać, ale księżną panią w poprzód ubezpieczywszy, za Dniepr iść i wojnę rozpocząć, nim Chmielnicki jakowe układy zawiąże. Wstyd by to bowiem i dyshonor był dla Rzeczypospolitej, by takie insulta plazem puścić miała. Zresztą tu zwrócił się do pułkowników. Czekam zdania waciów, mego za nieumylne nie podając. Strażnik obozowy, pan Aleksander Zamojski, w szablę się uderzył. Mości chorąży, Senactus przez was mówi i Sapiencja. Trzeba lep urwać tej hydrze, póki zaś się nie rozrośnie i nas samych nie pożre. Amen, rzekł ksiądz Muchowiecki. Inni pułkownicy, zamiast mówić, poczęli za przykładem pana strażnika trzaskać szablami, a sapać, a zgrzytać. Pan Wurcel zaś zabrał głos w ten sposób. Mości książę, kontempt to nawet jest dla imienia waszej książęcej mości, iż ów Łotr pisać się do waszej książęcej mości odważył, bo ataman Koszowy nosi w sobie preeminencję od Rzeczypospolitej potwierdzoną i uznaną, czym nawet kurzeniowi zasłaniać się mogą. Ale to jest hetman samozwańczy, który nie inaczej jedno za zbójcą uważany być może, w czym pan Skrzetuski chwalebnie się spostrzegł, gdy listów jego do waszej książęcej mości brać nie chciał. Tak też i ja myślę, rzekł książę, a ponieważ jego samego nie mogę dosięgnąć, przeto w osobach swych wysłanników ukaranym zostanie. To rzekłszy, zwrócił się do pułkownika tatarskiej nadwornej chorągwi. Mości wierszul, każ waść swoim Tatarom tych kozaków pościnać, dla naczelnego zaś palik zastrugać i nie omieszkając go zasadzić. Wierszul pochylił swą rudą jak plomień głowę i wyszedł, a ksiądz Muchowiecki, który zwykle księcia hamował, ręce złożył jak do modlitwy i w oczy mu błagalnie patrzył, pragnąc łaskę wypatrzyć. — Wiem, księże, o co ci chodzi — rzekł książę wojewoda, ale nie może być. Trzeba tego i dla okrucieństw, które oni tam za Dnieprem spełniają, i dla godności naszej, i dla dobra Rzeczypospolitej. Trzeba, aby się dowodnie okazało, iż jest ktoś, co się jeszcze tego wataszki nie lęka, jak zbója go traktuje, któren choć pokornie pisze, przecie zuchwale postępuje i na Ukrainie jakby udzielny książę sobie poczyna. I taki paroksyzm na Rzeczpospolitą sprowadza, jakiego z dawna nie doznawała. Mości książę, on pana Skrzetuskiego, jak pisze, odesłał, rzekł nieśmiało ksiądz. Dziękuję ci w jego imieniu, że go z rezonami równasz. Tu książę zmarszczył brwi. Wreszcie dość o tym. Widzę, mówił dalej, zwracając się do pułkowników, że waszmościowie wszyscy sufragia za wojną dajecie. Taka jest i moja wola. Pójdziemy tedy na Czernichów, zabierając szlachtę po drodze, a pod Brachinem się przeprawimy, za czym ku południowi ruszyć nam wypadnie. Teraz do Lubniów. Boże nam pomóż, rzekli pułkownicy. W tej chwili drzwi się otworzyły
I ukazał się w nich Rostworowski, namiestnik wolowskiej chorągwi, wysłany przed 2 dniami z 300 koni na podjazd.
Wości książę zawołał, rebelia szerzy się, rozlogi spalone, w wasilówce chorągiew do nogi wybita. Jak, co, gdzie?
Pytano ze wszystkich stron. Ale książę skinął ręką, by milczano, i sam pytał. Kto to uczynił? Ultaje czy jakowe wojsko?
Mówią, że Bohun.
Bohun?
Tak jest.
Kiedy się to stało?
Przed 3 dniami. Szedłeś waść śladem? Dogmałeś? Schwytałeś języka?
Szedłem śladem. Dognać nie mogłem, gdyż po 3 dniach było za późno. Wieść im po drodze zbierał. Uciekali z powrotem ku Czechrynowi, potem się rozdzielili. Polowa poszła ku Czerkasom, polowa ku Zolotonoszy i Prochorówce. Na to pan Kuszel.
A tom ja spotkał ten oddział, którym szedł ku Prochorówce, o czym waszej książęcej mości donosiłem. Powiadali się być wysłani od Bohuna, by ucieczki chłopstwa za Dniepr nie dopuszczać. Przeto ich puściłem wolno.
Głupstwoś waść zrobił, ale cię nie winuję. Trudno się tu nie mylić. Gdy zdrada na każdym kroku i grunt pod nogami piecze, rzekł książę. Nagle ułapił się za głowę.
Boże wszechmogący, zakrzyknął. Przypominam sobie, co mnie Skrzetuski powiadał, że Bohun na niewinność Kurcewiczówny się zasadził. Rozumiem teraz, czemu rozlogi spalone. Dziewka musi być porwana. Hej, Wolodyjowski, sam tu! Weźmiesz waści 500 koni i ku Czerkasom jeszcze raz ruszysz. Bychowiec w 500 Wolochów, niech na Zolotonoszą do Prochorówki idzie. Koni nie żalować, któren mi dziewczynę odbije, Jeremiówkę w dożywocie weźmie. Ruszać!
Ruszać! Po czym do pułkowników. Mości panowie, a my na rozlogi do Lubniów. Tu pułkownicy wysypali się spod starościńskiego dworku i skoczyli do swoich chorągwi. Rękodajni pobiegli na koń siadać, księciu też Dzianeta Cisawego sprowadzono, którego zwykle w pochodach zażywał. Za chwilę chorągwie ruszyły i wyciągnęły się długim, barwistym i błyszczącym wężem po filipowieckiej drodze. Wedle kolowrotu krwawy widok uderzył żołnierskie oczy. Na plocie w chrustach widać było 5 odciętych głów kozaczych, które patrzyły na przechodzące wojska martwymi białkami otwartych oczu, a opodal, już za kolowrotem, na zielonym pagórku rzucał się jeszcze i drgał zasadzony na pal ataman Sucharuka.